Mówi Paryż Radio France International. Jest środa, 9 sierpnia, minęła godzina 18. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Izraelski gabinet bezpieczeństwa zdecydował o rozszerzeniu lądowej operacji w Libanie. ONZ pozostaje bezsilny. Na piątek zwołano nadzwyczajne zebranie Komisji do Spraw Praw Człowieka na temat sytuacji w Libanie. Świat arabski znalazł nowego idola w osobie przywódcy Hezbollahu Nasrallaha. Prezydent Putin zapowiedział wycofanie części oddziałów z Czeczenii. Kolejni zabici w Bagdadzie, w Afganistanie uwolniony został porwany Libańczyk. Portugalia i Hiszpania nadal walczą z falą pożarów. Z Europy napływa pomoc. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Moca Popowska i Charlotte. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania popołudniowego wydania naszego dziennika, który przygotowałam z Anną Bernhardt i Piotrem Moszyńskim. Po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kolejną serię letnich powtórek oraz część nowych magazynów. Wśród powtórek mamy notatnik paryski Marka Brzezińskiego, nowości muzyki klasycznej Piotra Kamińskiego oraz Eurekę Piotra Rosochowicza. Z nowości kronika teatralna Agnieszki Kumor i magazyn kulturalny Sylwii Gibbs, a na razie wiadomości. Izraelski gabinet bezpieczeństwa podjął decyzję o rozszerzeniu operacji lądowej w Libanie. Dotychczas premier Ehud Olmert nie zgadzał się na takie rozwiązanie ze względu na opinię społeczności międzynarodowej i w obawie o znaczny wzrost strat własnych. Plan przedstawiony przez ministra obrony i szefa sztabu generalnego został zatwierdzony. Do projektodawców należeć będzie decyzja, kiedy zostanie on wprowadzony w życie. Nie podano natomiast do wiadomości, jak daleko wojska izraelskie mają wkroczyć w głąb terytorium libańskiego. W projekcie proponowano, aby dotarły aż do rzeki Litani, która leży w odległości od 5 do 30 kilometrów od granicy. Zdaniem Eli Yichai, wicepremiera i ministra do spraw handlu, operacje izraelskie w Libanie będą trwały jeszcze ponad miesiąc. Kolejny dzień wojny izraelsko-libańskiej przyniósł kolejnych zabitych w południowym Libanie. Większość z nich stanowią cywile. Izraelskie lotnictwo kontynuowało naloty głównie na drogi i mosty. Równolegle trwają zacięte walki między oddziałami Hezbollahu i armią izraelską. Według informacji podanych przez dwie telewizje arabskie, Al Arabiya i Al Jazeera, miało w nich zginąć 11 izraelskich żołnierzy. W ONZ-cie upada nadzieja na szybkie ono zwołane na prośbę państw w przeważającej części arabskich i muzułmańskich. 16 państw spośród 47 członków Rady, a jego tematem ma być rażące łamanie praw człowieka przez Izrael w Libanie. Poza państwami muzułmańskimi prośbę tę podpisały również Chiny, Rosja i Kuba. Wczoraj Liga Arabska oskarżyła ONZ o pasywność, paraliż i nieumiejętność położenia kresu przelewowi krwi, jaki dotyka każdego dnia z coraz większą siłą bezbronną libańską ludność cywilną. Prezydent Syrii Bashar al-Assad spotkał się dzisiaj z doradcą prezydenta Sudanu Omara el-Bashira. Doradca przekazał prezydentowi Syrii wyrazy poparcia od prezydenta Sudanu wobec słownych ataków Busha na Syrię. Przypomnijmy, że prezydent Stanów Zjednoczonych w ostatni poniedziałek oskarżył Syrię i Iran o szerzenie chaosu na Bliskim Wschodzie poprzez wspieranie libańskiego Hezbollahu. Tymczasem wśród państw muzułmańskich rośnie uwielbienie dla przywódcy Hezbollahu Hassana Nasrallaha.
Od Maroka po Indonezję zarówno wśród szyitów, jak i sunitów szef partii Boga stał się symbolem walki z Izraelem. Allah spraw, aby Nasrallah zwyciężył, aby zniszczył Tel Awiw. Takie i podobne modły wznoszone są w większości państw arabskich, a zwłaszcza tam, gdzie rekrutuje się bojowników Hezbollahu. W Libanie część społeczeństwa oskarża szefa partii Boga o rozpętanie niepotrzebnej wojny, ale liczni są też tacy, którzy uważają go za jedynego obrońcę ich interesów. Wiele arabskich niemowląt urodzonych ostatnio nosi albo imię Nasrallah, albo imię Al-Waadak Al-Sadek, co oznacza spełnioną obietnicę, bo tak nazwał szef Hezbollahu operacje prowadzone przez jego oddziały. Popularność Nasrallaha rośnie z każdym dniem i to nie tylko na Bliskim Wschodzie, lecz również w Azji, w krajach zdominowanych przez sunnitów, ale też i w stolicach europejskich. Jesteśmy z Ciebie dumni, dziękujemy Ci. Takie slogany pod adresem szyickiego przywódcy pojawiły się podczas ostatnich manifestacji w sprawie Libanu. Społeczność muzułmańska jednoczy się w hołdach oddawanych szefowi Hezbollahu, a powód jest ewidentny. Od 40 lat Arabowie nie byli w stanie pobić Izraela, a Nasrallah to zrobił, powiedział jeden ze sklepikarzy pytany przez dziennikarza AFP.
Papież Benedykt XVI ze swej strony ponowił apel o przerwanie ognia na Bliskim Wschodzie. W czasie dzisiejszej audiencji generalnej poparł on działania mające na celu doprowadzenie do zakończenia wojny i znalezienie trwałego i sprawiedliwego rozwiązania konfliktu. Amerykański zastępca sekretarza stanu do spraw Bliskiego Wschodu David Welch został dziś przyjęty przez premiera Libanu Fuada Signorę. To już jego druga wizyta na Bliskim Wschodzie w ciągu ostatnich 4 dni. Prezydent Francji Jacques Chirac, przerywając wakacje, zwołał dzisiaj w Toulonie nadzwyczajne spotkanie w sprawie Libanu. Stawili się na nim oprócz premiera Villepina, minister spraw zagranicznych Philippe Douste-Blazy i minister obrony pani Alliomarie. Po spotkaniu tym Jacques Chirac wystąpił na konferencji prasowej.
Comme la France l'a affirmé dès le début,
Francja uważała od samego początku, że niczego nie można rozwiązać siłą. Każde rozwiązanie musi się opierać na poprzednim porozumieniu politycznym. Francja dołożyła wszelkich starań na forum Rady Bezpieczeństwa, by społeczność międzynarodowa znalazła rozwiązanie tego konfliktu pod egidą ONZ. Jeszcze raz powtarzam, tylko dialog może przywrócić pokój i zapewnić bezpieczeństwo w tym regionie.
Le dialogue peut ramener la paix et la sécurité dans la région.
Na spotkaniu z dziennikarzami francuski prezydent powiedział, że rezygnacja z żądania natychmiastowego zaprzestania ognia byłaby rzeczą niemoralną. Francja uważa, że włączenie żądań Libanu do francusko-amerykańskiego projektu rezolucji jest rzeczą zupełnie normalną, podkreślił Jacques Chirac, który zagroził, że jeżeli rozmowy z Amerykanami nie przyniosą pozytywnych rezultatów, to Francja przedstawi swój własny projekt rezolucji w sprawie Libanu. W każdym razie, jak podkreślił szef państwa, Paryż pozostaje w stałym kontakcie z Waszyngtonem. Mówiąc o międzynarodowych siłach zbrojnych w Libanie, Jacques Chirac podkreślił, że w skład ich powinny wchodzić oddziały z różnych państw. Jest wykluczone, by tylko Francja wzięła na siebie ten obowiązek, a mandat i zadania tych oddziałów powinny być jasno i precyzyjnie określone. Krytyczne słowa padły też pod adresem Syrii, do której Jacques Chirac, jak powiedział, nie ma zaufania, a którą francuscy socjaliści chcieliby widzieć przy stole rozmów. Sytuacja wymaga szybkich rozwiązań. Każdy dzień przynosi kolejne tragedie, podkreślił prezydent Republiki na konferencji prasowej w Toulonie.
Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France Internationale. Prezydent Rosji Władimir Putin wydał dyspozycję, aby wszystkie wojska federalne, które nie stacjonują na stałe w Czeczenii, do końca 2008 roku opuściły jej terytorium. Szerzej na ten temat Piotr Moszyński.
Rosyjski prezydent podpisał 2 sierpnia tajny dekret, w którym polecił Ministerstwu Obrony i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych opracowanie do 15 grudnia planu wycofania takich sił z Czeczenii w latach 2007-2008. Dekret najwyraźniej jest jednak tajny nie do końca, bo piszą o nim w środowych wydaniach rosyjskie gazety, m.in. Wiadomości i Komsomolskaja Prawda. Według tej drugiej gazety Moskwa ma aktualnie w Czeczenii pod bronią 64 tysiące osób, 23 tysiące wojskowych armii regularnej, 24 tysiące żołnierzy wojsk wewnętrznych i 17 tysięcy milicjantów czeczeńskich. Do innych regionów Rosji wróci stamtąd około 13 tysięcy ludzi z oddziałów przebywających tam tymczasowo. Komsomolskaja Prawda zauważa, że prorosyjskie władze Czeczenii od dawna przekonują Kreml, że są w stanie utrzymać porządek w republice własnymi siłami. Życie w Czeczenii, powtarzają, wraca do normy, a każdy dodatkowy żołnierz tylko irytuje ludność. Z kolei zdaniem Wiadomości, które powołują się na źródła w rosyjskich służbach specjalnych, dekret Putina obejmie przede wszystkim jednostki specjalne wywiadu wojskowego GRU i oddziały powietrzno-desantowe. Specnaz GRU, cytuje gazeta swojego rozmówcę ze służb specjalnych, to praktycznie ostatnie formacje, które walczyły w górach z bojownikami. Na tym tle często dochodziło do nieporozumień z oddziałami podległymi premierowi Czeczenii Ramzanowi Kadyrowowi. Natomiast funkcjonariusze OMON-u i SOBR-u, czyli sił specjalnych milicji, zajmują się głównie pobieraniem myta na drogach. W opinii źródła Wiadomości dekret Putina jest politycznym sukcesem Ramzana Kadyrowa.
Tu Paryż, RFI. Trzej mężczyźni zostali zabici w zachodnim Bagdadzie. W pobliżu stolicy odnaleziono ciała pięciu innych, niezidentyfikowanych ofiar. Dwie z nich zostały zastrzelone, trzy pozostałe znaleziono w Tygrysie, dwie również zastrzelone, trzecia nosiła ślady tortur i miała obcięte nogi. W Basrze zabity został pułkownik armii irackiej. W zachodnim Iraku roztrzaskał się amerykański helikopter. Cztery osoby zostały ranne, dwóch nie odnaleziono. Katastrofa nastąpiła z przyczyn technicznych. Maszyna wpadła do wody, do tej pory trwa poszukiwanie dwóch ofiar. W Kabulu siły koalicji wojskowej pod wodzą Amerykanów zabiły 15 ekstremistów w czasie walk w prowincji Nuristan. Rannych zostało dwóch żołnierzy amerykańskich i jeden afgański. Libański obywatel porwany pod koniec lipca w południowym Afganistanie przez talibów został dzisiaj uwolniony. Według oświadczenia szefa miejscowej policji jego uwolnienie nastąpiło w czasie akcji jego oddziałów w regionie. Brak jednak szczegółów. Talibowie, którzy go porwali, po kilku dniach oświadczyli, że mają zamiar uwolnić porwanego ze względu na sympatię, jaką darzą jego ojczyzną, która została napadnięta przez Izrael. Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Portugalia i Hiszpania walczą z falą pożarów. W Portugalii ponad 800 strażaków próbowało ugasić ogień w 12 różnych punktach. 8 spośród nich po południu ciągle wymykało się spod kontroli. Stan pogotowia trwa w Portugalii od ubiegłego tygodnia. W hiszpańskiej Galicji sytuacja jest jeszcze gorsza. Szaleje tu około 110 pożarów, a 67 spośród nich nie zostało opanowanych. Od piątku w pożarach, które mają początek w podpaleniach, zginęły 3 osoby. Hiszpania zwróciła się o pomoc do swych unijnych partnerów. Potrzebuje przede wszystkim kanaderów, samochodów strażackich i helikopterów. Francja już dzisiaj wysłała do Hiszpanii 2 kanadery. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Były to wiadomości dziennika. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy, który przygotował Piotr Moszyński.
Temat podejmowanych przez niektóre kręgi polityczne w Polsce starań o przywrócenie kary śmierci, jeśli to możliwe w skali europejskiej, powraca raz jeszcze na łamy francuskiej prasy. Tym razem motywem przewodnim publikacji nie jest znana nieostrożna wypowiedź prezydenta Kaczyńskiego, tylko kampania na rzecz kary śmierci dla morderców pedofilów podjęta przez Ligę Polskich Rodzin. Po centrolewicowym Le Monde z ostatniego weekendu i konserwatywnym Le Figaro z poniedziałku krytyczną analizę sytuacji w Polsce podejmuje w tym kontekście w dzisiejszym wydaniu lewicowa Libération. Korespondencja Mai Żółtowskiej na ten temat nosi tytuł Skrajna wojna krzyżowa na rzecz kary śmierci w Polsce, przy czym przymiotnik skrajna stanowi aluzję do charakteru Ligi Polskich Rodzin jako ugrupowania politycznego. Autorka artykułu opisuje kampanię LPR-u i przytacza wypowiedzi jego działaczy, jak również Lecha Kaczyńskiego i Przemysława Gosiewskiego w kwestii kary śmierci i dojmującej w ich odczuciu potrzeby jej przywrócenia. Dużo zwięźlej są zrelacjonowane bardzo krytyczne reakcje Komisji Europejskiej i Rady Europy, jak również stanowisko polskiej opozycji w tej sprawie. W zakończeniu tej publikacji czytamy zaś: znaczne poparcie społeczne dla kary śmierci jest tym bardziej zdumiewające, że zmarły papież Jan Paweł II, tak drogi sercu Polaków, mnożył potępienia egzekucji. Choć zdaniem większości analityków kampania ta jest manewrem wyborczym, może ona jednak zapoczątkować niebezpieczny proces. Jak powiada senator Krzysztof Piesiewicz, jeśli pewnego dnia ten pomysł znowu pojawiłby się w Europie, cofnęlibyśmy się o 50 lat. No ale, dodajmy już od siebie, zdaje się, że są tacy, którzy właśnie dokładnie w ten oryginalny sposób rozumieją znaczenie pojęcia konserwatyzm. Liberation nie ogranicza się do wydrukowania cytowanej przed chwilą korespondencji z Warszawy. Obok niej zamieszcza notkę przypominającą o bardzo formalnych, ścisłych i konkretnych zobowiązaniach do bezwzględnego obalenia kary śmierci podpisanych przez Polskę jako członka Unii Europejskiej i Rady Europy. Na swojej stronie internetowej publikuje zaś bieżące reakcje i komentarze czytelników na temat artykułu Maji Żółtowskiej, a jest ich sporo i są dość zróżnicowane. 2/3 zabierających głos podchodzi bardzo krytycznie do deklaracji Lecha Kaczyńskiego i kampanii LPR-u, a wypowiedzi niektórych z nich sygnalizują naprawdę poważny problem, mianowicie, że we francuskiej opinii publicznej dalekie są jeszcze od wygaśnięcia wątpliwości co do sensowności przyjęcia do Unii Europejskiej 10 nowych krajów i że każde nieprzemyślane posunięcie któregoś z tych krajów może owe wątpliwości gwałtownie rozniecić, wzmagając ogólne wrażenie, iż kraje te jeszcze się do Europy nie nadają i do niej nie dojrzały. Brawo Europo 25, pisze ironicznie jeden z czytelników Libération. To zachowanie dobrze ukazuje porażkę poszerzenia Unii, które przeprowadzono za szybko. Europa federalna w szóstkę byłaby o wiele lepsza niż ta niewyraźna przestrzeń gospodarcza, w której w dodatku słyszy się takie wypowiedzi. Inny czytelnik powiada, oto nasi polscy prawdziwie zacofani przyjaciele, ci sami, którzy rok temu nazywali nas rasistami i ksenofobami. Kiedy to się widzi, naprawdę można sobie zadawać pytanie, czy poszerzenie Unii nie było trochę przedwczesne. Niedługo czeka nas karanie za aborcję i obowiązkowe msze. Moja babcia Polka musi się przewracać w grobie. Na stronie internetowej Libération znalazł się także komentarz czytelniczki, która ma nie tylko babcię Polkę. 6 lat temu wyjechałam z Polski, pisze, i jestem przerażona, kiedy czytam, co tam się dzieje. Nie ma dnia, żeby politycy nie dobierali się do skóry homoseksualistom i żeby nie było słychać o wszechmocy Kościoła. Najnowszy pomysł polega na tym, że chcą zaostrzyć przepisy w sprawie przerywania ciąży. Nawet w wypadku bezpośredniego zagrożenia życia kobiety aborcja nie będzie możliwa. Politycy wspierani przez Kościół utrzymują, że zdrowie kobiety nie może być pretekstem, by zabić istotę ludzką. Proszę mi wierzyć, że podobnych aberracji jest więcej. W dodatku Polacy chcą powrócić do polskich tradycji. Wolę nawet nie myśleć, co to może przynieść. Inni czytelnicy sucho przypominają, że Polska podpisała jednak parę ważnych dokumentów, które wykluczają powrót do kary śmierci. Swoją zacofaną i tradycjonalistyczną postawą, pisze jeden z nich, polski rząd doskonale ilustruje drogie George'owi W. Bushowi pojęcie starej Europy. Naszym polskim przyjaciołom warto jedynie przypomnieć, że kiedy się podpisuje jakiś traktat, to wszyscy respektujemy jego postanowienia. Jeszcze inny uczestnik internetowego forum dodaje, czy Polska nie czytała warunków przystąpienia do Unii Europejskiej, kiedy podpisywała traktat? Przecież stwierdza się wyraźnie, że kara śmierci jest zabroniona i nie wchodzi w zakres wartości wspólnoty europejskiej. Jeśli Polska chce się sprzeniewierzyć swojemu podpisowi, to powinna ponieść wszelkie tego konsekwencje. Afera z odgrzewaniem kary śmierci sprzyja też odgrzaniu najgorszych stereotypów i uprzedzeń względem Polski. Polska, pisze jeden z czytelników Libération, to jednak niezły rezerwuar zacofanych myśli. Skrajna katolokracja, ostroprawicowa i antysemicka, chociaż nie ma tam już Żydów, dobrze się czuje na tym gruncie. Prywatnie znam Polaków, których bardzo lubię, byłem w Polsce, ale nie lubię tego kraju i ultrakonserwatywnej mentalności, jaka tam panuje. Opisane w artykule stanowisko to posunięcie przedwyborcze i populistyczne. Samo w sobie mi nie przeszkadza, jako że należy do zakresu wykonywania praw wynikających z demokracji. Co przeszkadza mi bardziej, to poparcie społeczeństwa dla idei z zupełnie innej epoki. Jednakże Polacy nie są w tym odosobnieni, jeśli może to dla kogoś stanowić pocieszenie. 1/3 wypowiedzi na internetowym forum Libération zawiera jednak argumenty łagodzące krytyki pod adresem Polski i przestrzegające przed stawianiem jej samej pod pręgierzem. Dwaj czytelnicy zwracają uwagę, że nie tylko w Polsce, bo i na przykład we Francji opinie publiczne są w większości za karą śmierci. Nawet jednak zwolennicy tej kary przyjmują do wiadomości, że, jak podkreśla jeden z czytelników, dyskusja na jej temat już się odbyła. Polska specyfika polega na tym, że tylko tam znaleźli się wystarczająco nieostrożni i niedoświadczeni politycy, by proponować otwarcie znowu tej puszki Pandory. Są też dyskutanci, którzy uważają, że Polska ma prawo akcentować swoją tożsamość i inicjować dyskusję na dowolne tematy, choć jeden z nich zastrzega od razu, że byłoby dobrze, aby taka dyskusja samej Polsce przypomniała o jej zobowiązaniach europejskich. Jeszcze inny stawia sprawę tak. To właśnie dlatego, że Polska należy do Unii, ta inicjatywa poniesie porażkę. Jeśli wytłumaczy się Polakom, że będą musieli wybrać między Europą a karą śmierci, zrezygnują z przywracania tej kary. Gdyby Polska nie była w Unii, referendum na temat kary śmierci już by się w niej odbyło. Ale może właśnie chcecie, żeby Polska nie była w Unii? Kończy ten czytelnik, zwracając się do innych dyskutantów, którzy uważają poszerzenie Unii za przedwczesne i nieudane.
Dzisiejszy przegląd prasy o tematyce, o monotematyczny, o zawierający tylko to, co niestety myślą o nas we Francji, przygotował Piotr Moszyński, a ja zapraszam Państwa do wysłuchania europejskiego rozdziału naszej audycji, który dzisiaj przygotowała Anna Bernhardt.
Niemiecka koalicja rządowa złagodzi nieco przepisy dotyczące imigracji tak, aby ułatwić podejmowanie pracy obcokrajowcom. Chodzi przede wszystkim o pracowników wysoce kwalifikowanych. Obowiązująca od 1 stycznia 2005 roku ustawa, której uchwalenie poprzedziły roczne dyskusje i spory w Bundestagu, jest uznawana teraz za zbyt surową. W 2005 roku pozwolenie na pracę otrzymało zaledwie 900 zagranicznych specjalistów, podczas gdy rok wcześniej, w 2004 roku, liczba ta wynosiła 2300 osób. Obecnie obowiązujące w Niemczech przepisy imigracyjne są za bardzo skierowane na ochronę rynku pracy, uważa deputowany SPD Dieter Wiefelsputz, który zabiegał o zmianę tej ustawy u koalicyjnych partnerów z partii CDU-CSU. Propozycja, która ma być przedstawiona w Bundestagu we wrześniu, obniża próg zarobków, które kandydaci na pracę w Niemczech muszą przedstawić, z obowiązujących teraz ponad 84 tysięcy euro rocznie do 64 tysięcy, co i tak jest sumą bardzo dużą, protestuje Związek Przedsiębiorców Niemieckich. Osoby, które chcą otworzyć firmę i pracować niezależnie nad renem, będą musiały zainwestować 1 000 000 euro i zatrudnić co najmniej 10 pracowników. Nie chodzi o to, by ściągnąć wszystkich dyplomowanych specjalistów, lecz by zapełnić luki na rynku pracy, podkreśliło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Berlinie. Projekt nowej ustawy dotyczącej imigracji musi zostać jeszcze dopracowany w kilku punktach, między innymi dotyczących wieku kandydatu i problemu łączenia rodzin, ale wszystko wskazuje na to, że projekt zostanie przedstawiony w Bundestagu już we wrześniu, czytamy w artykule na łamach Le Figaro. Za to rząd w Berlinie zatwierdził już niemiecko-francuską umowę dotyczącą opieki zdrowotnej. Pozwolono mieszkańcom regionów przygranicznych na dowolny wybór specjalistów i lekarzy po tej czy tamtej stronie granicy. Europa jest coraz mocniejsza w sektorze zdrowia, podkreśliła niemiecki minister zdrowia Ulla Schmidt, dodając, że w przyszłości karetki niemieckie będą mogły przyjeżdżać do Francji, by udzielić pomocy francuskim obywatelom, którzy musieliby czekać na rodzimą pomoc. Oczywiście funkcjonować to będzie w obie strony. Wcześniej takie przypadki były dopuszczalne, ale wymagały uprzedniej zgody kasy chorych. Teraz wymiana usług zarówno w przypadku nagłych wypadków, jak i hospitalizacji czy leczenia będzie na porządku dziennym w francusko-niemieckich regionach przygranicznych. Umowa ta wejdzie w życie na początku przyszłego roku po uprzednim zatwierdzeniu przez parlament. I na zakończenie rzućmy okiem na doroczny raport opublikowany właśnie przez szwajcarski bank UBS. Badania przeprowadzone w 71 miastach na świecie dotyczą czasu pracy. Paryż wiedzie prym w rubryce odpoczynek ze średnio 35-godzinnym tygodniem pracy. pracy. Paryżanie pracują 1481 godzin rocznie, czyli o 327 godzin mniej niż mieszkańcy Zurychu, a różnica ta zwiększyła się nawet od ubiegłego roku. Pośród 10 miast, gdzie pracuje się najmniej, 8 znajduje się w Europie Zachodniej. Niemcy pracują zaledwie trochę więcej niż Francuzi, mając 27 dni wolnych od pracy, czyli o 2 mniej niż we Francji. Średnio na całym świecie pracuje się 1844 godziny rocznie i odpoczywa 20 dni. Tak mniej więcej wygląda to w Londynie, ale w Azji, na przykład w Seulu, ilość godzin pracy jest dużo większa, 2317 rocznie, co oznacza ponad 50 tygodniowo. Na kontynencie azjatyckim obowiązuje przeważnie 6-dniowy tydzień pracy, a zaledwie 12 dni przeznaczonych jest na urlop. W tej ostatniej kategorii najlepiej są Brazylijczycy, którzy mają 30 dni wakacji, ale za to roboczo godzin przepracowują więcej niż Francuzi. RFI, la radio
du monde. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France Internationale, pora na trochę muzyki. Proponuję Państwu powtórkę niestety magazynu Piotra Kamińskiego Nowości Muzyki Klasycznej.
Jest coś, czego bardzo nie lubię. Kiedy się okazuje, że w drogiej mi dziedzinie, gdzie sam przed sobą odgrywam znawcę, przegapiłem jakąś płytę. Właśnie mi się coś takiego przytrafiło. 15 lat temu ukazała się w firmie Deutsche Grammophon msza C-moll Mozarta, nagrana na żywo w kwietniu 1990 roku na jednym z ostatnich koncertów Leonarda Bernsteina. Pół roku później już nie żył. Nagranie to odkryłem dopiero teraz, przy okazji publikacji jego wersji wideo na DVD. Nie jest doskonałe, bo nie ma doskonałego wykonania Bernsteina i nie za to go kochamy. Grają niestylowo wielkie siły Radia Bawarskiego, Frederika von Stade w roli drugiego sopranu brzydko piszczy na górnych nutach, solowy tercet Kwoniam powinni byli nagrać na nowo w studio albo w ogóle wyciąć. Poważnie już chora Arlene Auger też ma problemy, a jednak jest wspaniała. Podobnie jak Bernstein, który rozmawia tu z Bogiem i wiecznością, jak chyba nikt od czasu klasycznego nagrania Ferenca Fritzscheia, który również wkrótce po nim zmarł. Wszystko jedno, czy posłuchają tego Państwo z obrazkiem, czy bez, ale posłuchać trzeba. Credo z mszy C-moll Mozarta, chór i orkiestra Radia Bawarskiego prowadzi Leonard Bernstein.
Oh,
przyznać trzeba, że było czego posłuchać. A państwo słuchacie Paryża, Radia France International, ale mam dobrą wiadomość. Pozostajemy nadal w dziedzinie kultury. Kronika teatralna Agnieszki Kumor.
Miałam tej krytyki nie pisać. Jest lato, do tego kanikuła, każdemu może się ręka z gorąca obsunąć i popełni mniej perfekcyjne dziełko. Do zmiany decyzji skłonili mnie wychodzący z teatru widzowie. Stali przed gablotą, w której wywieszono krytyki prasowe, gloryfikujące właśnie obejrzany spektakl i nie dowierzali własnym oczom. Krew mnie zaraz zaleje. Wykrztusił jeden z panów, który z żoną i przyjaciółmi zamierzał, widać, miło spędzić letni wieczór. W swej pierwszej artystycznej części jego wieczór był raczej stracony. W charakterze nagrody pocieszenia towarzystwo udało się na wspólną kolację. Wściekłość towarzysza mojej niedoli wzbudził nie tyle okropny spektakl, co fakt, że tak dał się wrobić. Przyznam szczerze, że ja również dałam się zwieść moim kolegom po piórze, zgodnie chwalącym przedstawienie goszczące w Teatrze Lucernaire. Teatr ten jest częścią Centrum Sztuki i Eksperymentu, na które składają się dwie sale teatralne, kino, warsztaty dramaturgiczne, księgarnia i restauracja. Spektakle odbywają się systemem festiwalowym, po kilka każdego wieczoru, poczynając od wczesnych godzin wieczornych do wczesnych nocnych. Na ogół do Lucernaire zapraszane są młode, kipiące energią i talentem kompanie teatralne, którym centrum oferuje salę, co już jest niebagatelnym zastrzykiem logistycznym, a już sami twórcy muszą się postarać o widzów i prasę. W przypadku Fight Club, już sam tytuł powinien był wzbudzić we mnie czujność, nie chcę snuć teorii spiskowej, ale czyżby rzeczone fajtłapy opłaciły suto prasę? Bo że oczarowały talentem, to nie wierzę. Dwie wiolonczelistki, Patricia Clément i Martine Tinière, wpadły na pomysł zrobienia spektaklu. Pomysł nie tak znowu oryginalny, bo wielu wirtuozów muzyki i zarazem świetnych komików na podobny już wcześniej wpadło w przeszłości, co dało bardzo dobre rezultaty, nominowane nawet do Molierów. Również w Polsce jest zespół muzyków robiący znakomite spektakle komiczne. Panny Clément i Tinière mają jednak to do siebie, że w odróżnieniu od swych poprzedników nie dysponują ani talentem muzycznym, ani dobrym piórem, ani poczuciem humoru, ani wyczuciem, kiedy trzeba przestać. Mają za to w bród tupetu, by na swe artystyczne osiągnięcia godne imienin cioci jeszcze bilety sprzedawać. Rzecz ma się tak. Impresario wmawia nam, widowni Teatru Lucernaire, że oto wystąpią przed nami wiolonczelistki światowej sławy. Zaintrygowani takim wstępem widzowie oczekują popisu gwiazd. Na scenę wchodzą dwie w istocie fajtłapy. Jedna w białej sukience na krynolinie, druga w różowej spódniczce pod fruwajce. Aha, imiona noszą Blanche i Rose, więc to taki żart, mówimy sobie i czekamy. Rzeczone fajtłapy przez długie minuty zabierają się do grania, ale ciągle coś im przeszkadza. A to krynolina, którą trzeba ostatecznie zdjąć, a to brak smyczka. Kiedy już wszystkie rekwizyty zostały zebrane, oczekujemy wybuchu wirtuozerskiej gry. Nic z tego. Do końca spektaklu raczeni będziemy pseudo-komiczno-intelektualnymi monologami. Gra będzie bardzo mizerna, z kilkoma fałszywymi nutami włącznie, po czym opuścimy Teatr Lucernaire z niejasnym przeczuciem, że ktoś z nas zrobił balona. Była to teatralno-muzyczna nieudana próba aktorska w wykonaniu Patricie Clément i Martine Tinière Fajtłapy w Teatrze Lucernaire.
Była to bardzo dziś krytyczna kronika teatralna Agnieszki Kumor. Słuchacie państwo Paryża, Radia France International. Pozostaje nam mieć nadzieję, że Sylwia Gibbs znalazła coś bardziej godnego uwagi. Magazyn kulturalny Sylwii Gibbs.
Po raz pierwszy w historii na czele najstarszego teatru Francji, Comédie Française, stanęła kobieta, 42-letnia Muriel Mayet, członkini zespołu od roku 1988. Grała Toinette w Chorym z urojenia, Molière, Varię w Wiśniowym sadzie, Czechowa, Panią w pokojówkach Żeneta i około 30 innych ról. Wyreżyserowała 6 przedstawień. Następnym ma być sztuka Bernarda Marie Coltesa, Powrót na pustynię, w lutym 2007 roku. Muriel Mayet zapowiedziała więcej tournée, więcej gościnnych występów innych wielkich zespołów na scenie domu Molière'a. Obiecała, że powiększy zespół i że będzie konsultowała się z publicznością na temat repertuaru. Nie powiedziała natomiast, jak zamierza uzdrowić atmosferę zakłóconą od szeregu miesięcy, z czym wiąże się poniekąd jej nominacja przez rząd francuski. Jej poprzednik Marcel Bozony odszedł bowiem w dość niejasnych okolicznościach, choć trudno chyba mówić o sankcjach. Pytam Agnieszkę Kumor, autorkę kronik teatralnych w naszych audycjach.
To prawda, minister kultury nie przedłużył mandatu poprzedniego administratora Comédie Française. Stało się to 2 miesiące po fakcie, który wywołał dość żywą polemikę w środowisku teatralnym w Paryżu, a nawet w całej Francji, a przede wszystkim w komedii francuskiej. Marcel Bozony wyrzucił z programu sztukę Petera Handke, przewidzianą na następny sezon. Tłumaczył to w jednym z wywiadów w tym, że Handke był na pogrzebie Milosiewicza, a potem w artykule dla niemieckiego czasopisma Focus napisał, że Milosiewicz nie był jakoby dyktatorem i nie był odpowiedzialny za 4 wojny na Bałkanach. W całej Francji dyskutowano potem żywo, czy należy sankcjonować dzieło dramaturga za jego polityczną niepoprawność. Sam administrator komedii francuskiej mówił, że nie chciał ranić pamięci ofiar. W każdym razie minister Dondieu de Vabre nie krytykował go za to, nie wspominał też o tej sprawie, kiedy mianował administratorem Muriel Mayet, zamiast właśnie przedłużyć mandat Bozoneta, ale nie uniknął tym samym nowej polemiki w zespole, tym razem na temat przyczyn odejścia dotychczasowego administratora.
Tak więc następczyni Marcela Bozoneta będzie miała pełne ręce roboty, aby przywrócić spokój. Ale w końcu Comédie Française od początku miała grać rolę gałązki oliwnej. Król Francji Ludwik XIV założył ją w roku 1680 po śmierci Molière'a, aby położyć kres rywalizacji dwóch paryskich trup teatralnych. Naszej wakacyjnej podróży po Francji proponuję dziś Państwu wizytę w Lyonie. Naszym przewodnikiem będzie pani Elżbieta Sajeg, która była przez szereg lat konsulem w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie.
Przede wszystkim bym zachęcała, żeby turyści polscy przyjeżdżali do Lyonu, bo ciągle mam wrażenie, że to miasto jest tak pozostawione na boku. Myślę, że turyści docelowo jeżdżą albo w górę, albo na południe. Otóż jest to rzeczywiście bardzo piękne miasto, niezależnie od tego, czy jest to miasto drugie, czy trzecie, prawda, ciągle są dyskusje. Historycznie jest to na pewno drugie miasto, jeśli chodzi o wagę historyczną miasta, a może i nawet i pierwsze, bo jak wiemy, było tu pierwsze biskupstwo francuskie. Lyon jest przepięknie położony i ma ciągłość historyczną od starożytności, co daje turyście pewien komfort, powiedziałabym. W związku z tym zachęcałabym przede wszystkim do zwiedzania zabytków starożytnych, które znajdują się na wzgórzu Fourvière. Następnie przejście w kierunku, czyli zejście w dół, powiedziałabym, no bo to jest zejście ze wzgórza, na Stare Miasto, gdzie są zabytki z okresu średniowiecza i renesansu. Część budowli, budynków pozostających pod wpływem architektury włoskiej. Dalej bym zachęciła po prostu do przechadzania się po tym mieście, do zwiedzania przepięknych muzeów, Musée des Beaux-Arts czy Muzeum Tkaniny, które jest największym muzeum tkaniny w Europie. I poza tym przejście spacerem w kierunku przepięknego Króla Rus XIX-wiecznej dzielnicy tkaczy liońskich. Jeszcze bardzo ciekawą rzeczą jest, o której no, turysta się prawdopodobnie od razu dowie w momencie, kiedy to są te wspaniałe, ciekawe trabule liońskie, czyli te przejścia między budynkami, które znajdują się zarówno na Starym Mieście, jak i właśnie w dzielnicy Króla Rus. Tu raczej bym sugerowała skorzystać z pomocy przewodników, czyli małych książeczek, które dokładnie opisują miejsca, gdzie te trabule się znajdują.
Czy radziłaby Pani także zwiedzić jakieś miejscowości w okolicach miasta?
W najbliższych okolicach, no przede wszystkim jest to rejon Beaujolais, więc można na przykład sobie dla osób, które lubią wino, przejść trasą win Beaujolais. Ale sugerowałabym również wyjazd 25 kilometrów od Lyonu do Wien, gdzie jest bardzo, bardzo piękne miasto z zabytkami starożytnymi, częścią też późno-średniowiecznego miasta. Jest bardzo piękne miasto, oddalone około 30 kilometrów, a może nawet troszeczkę mniej, Crémieux. To są bardzo ciekawe okolice.
A może jeszcze jakaś rada praktyczna, gdzie się zatrzymać, gdzie zjeść?
No zatrzymać się to w zależności od środków finansowych, ale wydaje mi się, że akurat w Lyonie jest sporo hoteli dwugwiazdkowych, które nie są takie drogie. Jednak sugeruję nie zatrzymywać się byle gdzie, tylko jednak w hotelach lub na terenach kempingowych. Jeśli chodzi o jedzenie, to kuchnia liońska jest kuchnią bardzo znaną. To nie jest bardzo, poza wielkimi restauracjami, bardzo wyrafinowana kuchnia. Ona jednak opiera się na kuchni XIX-wiecznej, że tak powiem, robotniczego Lyonu, ale na pewno warto jej spróbować. To jest kuchnia, powiedziałabym, częściowo zbliżona do polskiej.
Tak, twarożek i golonka.
Tak, tak, tak.
I są takie bardzo typowe restauracje w Lyonie, nazywają się Bouchon.
Bouchon Lyonnais, tak, tak. I tego jest, no one są wszędzie tak naprawdę. W Lyonie jest kilka ulic, gdzie znajdują się tylko i wyłącznie restauracje. I to nie są tylko restauracje turystyczne. Tam jest masa po prostu dobrych restauracji dostępnych dla kieszeni, powiedziałabym, normalnego turysty.
A jeśli chodzi o zakupy na przykład jakichś pamiątek czy przedmiotów, które tylko w Lyonie można dostać?
W Musée de Tissu, czyli w Muzeum Tkaniny, są przepiękne wyroby z jedwabiu, piękne chusty jedwabne, które robione są bądź na wzorach dawnych jedwabi, czyli wielkich firm, no bądź projektowane specjalnie dla muzeów. No to może jest troszeczkę wydatek większy, ale piękna pamiątka, no i szczególnie dla pani.
Po Lyonie oprowadzała nas pani Elżbieta Sajeg, a oto piosenka o Lyonie nad Saoną, a także Rodanem, gdyż miasto leży w dorzeczu dwóch rzek. Piosenka w wykonaniu Bernarda Lavilliers.
Noir. grise, plein soleil. Ton soleil de fer et tu craques une allumette violette. Elle est venue des Minguettes jusqu'à Faisin l'embrumé. Elle craqua son allumette. Il ne reste que la fumée.
Bernard Lavillier, był to magazyn kulturalny Sylwii Gibbs. Słuchacie Państwo Paryża, Radio France International. Kultura kulturą, powróćmy do przyziemnej rzeczywistości. Piotr Rosochowicz w Eurece mówić będzie o malarii.
Na całym świecie naukowcy, lekarze próbują wynaleźć jakąś szczepionkę uodparniającą człowieka na zachorowania na malarię. Wszystkim podróżnikom znane są kłopotliwe i uciążliwe przykazania lekarzy przed wyjazdem w tropiki, a zwłaszcza w strefy, w których występuje właśnie malaria. Przykazania dotyczące konieczności codziennego brania antymalarycznych proszków. Chinina, niwakina, larian czy malaron to nazwy tylko niektórych z nich. Ale trzeba tu podkreślić, że przenoszące tę chorobę komary uodparniają się. No i wcale nie jest powiedziane, że jeśli na przykład wyjeżdżając kilka lat temu do Kenii brało się chininę, to teraz też może ona działać skutecznie. Wcale tak nie jest. Na malarię chorych jest obecnie na całym świecie aż 600 milionów osób. Choroba ta zabija prawie 2 miliony osób rocznie. Co pół minuty umiera na nią gdzieś na naszym globie dziecko. Grupie uczonych ze szwajcarskiego koncernu farmaceutycznego Roche pod kierownictwem Sergio Witlina wraz z naukowcami z amerykańskiego Uniwersytetu w Nebrasce pod kierownictwem Jonathana Wennerstroma oraz w miejscowości Monash w Australii, grupie kierowanej przez Williama Chermana, udało się syntetycznie otrzymać cząsteczkę wywołującą tę pasożytniczą chorobę. Cząsteczkę dobrze znoszoną przez organizm ludzki. Substancję tę otrzymano poprzez ekstrakcję z chińskiego zioła znanego od tysiącleci artemisyny. Badania wspomnianych naukowców zostały opisane w bardzo poważnym naukowym piśmie brytyjskim Nature. Do porażki w kilkunastoletnich poszukiwaniach takiej cząsteczki przyznaje się na łamach pisma m.in. profesor Paul O'Neill z Uniwersytetu w Liverpoolu. Tej otrzymanej na drodze syntetycznej cząsteczce nadano nazwę OZ-277, a badania nad nią prowadzi obecnie organizacja indyjska Ranbaxy. Światowa Organizacja Zdrowia, mając na uwadze coraz to nowe uodparnianie się przenoszących malarię komarów na lekarstwa, bije na alarm, bo otrzymywane i sprzedawane w krajach trzeciego świata proszki są coraz droższe. A to właśnie tam, w krajach ubogich, notuje się największą liczbę zachorowań na tę chorobę. Na razie prowadzone są jedynie badania wstępne. Francusko-kameruńska grupa naukowców, lekarzy, wykryła w Instytucie Badań i Rozwoju w Libreville zupełnie nowy gatunek komara zdolnego do przenoszenia malarii do krwi ludzkiej. Jednym z kierujących badaniami był Didier Fontenille z Instytutu Badawczego w Montpellier. Odkryty gatunek komara przenoszącego malarię jest już kolejnym piątym gatunkiem tego owada. Obok Anopheles gambiae, Anopheles funestus, Anopheles nili i Anopheles mucheti. Wszystkie te cztery gatunki są morfologicznie bardzo do siebie podobne, bardzo mają zbliżoną budowę, ale znacznie różnią się pod względem genetycznym. W Limie w Peru opublikowano ostatnio, poparte badaniami naukowymi, informacje o tym, że częste spożywanie tzw. słodkiego ziemniaka hodowanego w 82 krajach tropikalnych i dostępnego na naszych europejskich rynkach w specjalistycznych sklepach zapobiega powstawaniu raka żołądka oraz znacznie hamuje proces starzenia się. Przypomnijmy, że słodkie ziemniaki mają nieco większy i wydłużony w stosunku do znanych przez nas ziemniaków kształt, a ich skórka jest zabarwiona na lekko czerwono. Jak stwierdzono w Instytucie Ziemniaka w Limie, zawiera on dużo witamin A i C, a także wiele potasu i żelaza, ważnych pierwiastków zapobiegających powstawaniu raka żołądka oraz zapobiegających wszelkim chorobom wątroby. Profesor Daniel Reynoso Tantalean ze wspomnianego instytutu donosi, że ziemniak ten jednocześnie znacznie opóźnia u człowieka proces starzenia się dzięki posiadanym właściwościom antyutleniającym. Zdaniem wspomnianego instytutu hodowanie tych tzw. słodkich ziemniaków kosztuje znacznie mniej niż hodowanie ziemniaków zwykłych.
Były to nowinki naukowo-techniczne w opracowaniu Piotra Rozochowicza, czyli Eureka. Państwo słuchacie Paryża, Radio France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ostatnią jej pozycją będzie notatnik paryski, dzisiaj trochę filmowy, Marka Brzezińskiego.
Ten muzyczny motyw, zatytułowany Nocny spacer, pochodzi z serialu o przygodach komisarza Maigreta. A zatem dzisiaj kolejna, druga wędrówka paryskimi śladami bohatera książek belgijskiego klasyka powieści kryminalnej Georges'a Simenona. Na pierwszym spacerze zwiedziliśmy nadbrzeże złotników Quai des Orfèvres, gdzie mieściło się biuro komisarza Maigreta. Oto muzeum prefektury, w którym znajdziemy pamiątki przewujące czasy Brygady Tygrysa, Landru, bandy Bono, świat policji i przestępczy półświatek. Nieco dalej sama prefektura paryska, gdzie 22-letni Jules Maigret rozpoczynał karierę. Teraz przejdziemy się na drugi brzeg Sekwany i oto restauracja La Perouse na nadbrzeżu Grand Augustin, tak nazwanym od zakonu ojców augustianów, którzy zadomowili się w klasztorze zakonu założonego w tym miejscu w roku 1261 przez świętego Ludwika. Braciszków nazywano w Paryżu popularnie workowcami, od habitów przypominających jako żywo worki. W klasztorze augustianów, do którego włamywały się rzemieszki ze słynnej paryskiej bandy muszelników, zakonnicy założyli akademię dostępną dla wszystkich mnichów augustianów, w której wykładano filozofię i teologię. Ukończenie kursu było konieczne, by zostać profesorem Uniwersytetu Paryskiego. Bronisław Geremek w swojej książce poświęconej paryżowej epoki François Villona wiele miejsca poświęca opisowi przygotowań do okradzenia pewnego bogatego zakonnika. Pierwszoplanową rolę miał w tym odgrywać pewien złotnik, których, jak wiemy, w okolicach nie brakowało, przygotowujący złodziejom wytrychy. Ponoć żaden zamek nie był im się w stanie oprzeć. Jak widać, ten region Paryża był miejscem działalności osobników mających na bakier z prawem na długo przed tym, zanim wody Sekwany spoglądał zadumany komisarz Maigret, lekko pykając ze swojej fajeczki. Nadbrzeże augustianów było pierwszym, jakie wybudowano w Paryżu. Powstało w 1313 roku, a ulicę nazwano tak w 1620. Rewolucja rzecz jasna zamknęła klasztor, likwidując zakon. A owa La Perouse, jedna z bardziej znanych w Paryżu restauracji, była miejscem spotkań komisarza Maigret z doktorem Polem, który był nie tylko znawcą anatomopatologii, ale i wielkim obżartuchem. Do dzisiaj serwują tutaj kurę à la doktor. Zresztą to nie jedyny związek tej restauracji z literaturą. Odwiedzał on także słon, poszukując zagubionego czasu. Co więcej, jedna z licznych i wspaniale zdobionych sal nosi nazwę Pokoju La Fontaine'a. La Perouse, zbieżność nazwisk, każe nam się udać w podróż na wody mórz południowo-wschodnich. Oto Jean-François Golub, hrabia La Perouse, którego nazwisko wprawdzie pisało się osobno, inaczej niż właściciela restauracji Jules La Perouse'a, ale jednak jest kojarzone ze słynnym podróżnikiem, na rozkaz którego wyruszyła na podbój amerykańskich i azjatyckich brzegów ekspedycja złożona z dwóch fregat Boussole i Astrolabe. Mówiliśmy o tym kiedyś swego czasu w notatniku. Po 2 latach żeglugi po obydwu żaglowcach przepadł wszelki słuch. Ponoć niedawno trafiono na wodach Pacyfiku w okolicach Samoa na wrak astrolaba. W XVIII wieku budynek kupił niejaki Lefebvre, który był na królewskim dworze, odpowiedzialny za piwnicę z winami. Niedaleko znajdowały się targi, na których handlowano drobiem. Interesy dobijano w zaciszu restauracyjnych pokoików i Lefebvre na pierwszym piętrze utworzył właśnie taki ciąg pokoi, w których handlarze mogli nie niepokojeni przez nikogo podpisać korzystne kontrakty i jeszcze zjeść małe co nieco, popijając przednim winem. W 1870 roku restaurację kupił wspomniany wcześniej Jules Laperouse. Tyle tylko, że targ z drobiem zniknął, przeniósł się do brzucha Paryża, do hal, dzięki czemu mogła okres świetności przeżywać inna słynna paryska restauracja, Pied Cochon, świńska nóżka. W okolicach Laperouse zamiast drobiu zaczęto sprzedawać książki, zmieniła się zatem klientela. Teraz nas nie dziwi, że tutaj biesiadowali bohaterowie i Simona, i Prusta. Laperouse w 1878 roku otworzył nową restaurację ze wspaniałymi obrazami na bogato zdobionych ścianach. Bywali tutaj pisarze, wydawcy, ale z czasem maleńkie pokoiki przyciągnęły uwagę także paryskich dżentelmenów, szukających zacisznego miejsca na schadzki. Szczególnie zwracał na siebie uwagę dwuosobowy pokoik zwany gabinetem winogron. Na ścianie medalion, na którym widać mężczyznę pochylającego się nad młodą dziewczyną. Obok poemat będący hymnem ku czci niewieścich winogron i apelem, by ich nie żałowały spragnionemu. Ponoć rysy na kryształowych lustrach w toaletach były dziełem dziewek ulicznych, które sprawdzały, czy kamienie w pierścieniach, którymi płacono im za usługi, są aby szlachetnego pochodzenia. Nie powstrzymało to jednak Wiktora Hugo przed przyprowadzeniem tutaj swoich wnucząt, którym kupował słodycze. W 1885 roku Laperouse sprzedał swoją restaurację. Przechodziła z rąk do rąk, aż trafiła w 1923, w czasach, gdy do Paryża przybywało amerykańskie stracone pokolenie, do Rogera Topolińskiego. Paryż, Hemingwaya, Scotta Fitzgeralda i Gertrude Stein to okres świetności Laperouse'a, który trwał to okres jeszcze kilka lat po II wojnie światowej. Potem restauracja poszła w zapomnienie aż do połowy lat 80., kiedy to kolejny właściciel nadał nowego blasku temu miejscu, w którym dr Paul spotykał się z komisarzem Maigret.
Ça ne sert à rien, tous les mots qu'on répète, les boniments qui nous troublent si bien. On ne s'en souvient que lorsqu'on les regrette et l'on comprend qu'ils n'ont servi à rien. Et cependant, le reste de mon cœur chante sa romance. Moi, j'oublie tous les déceptions, les bons conseils. Je crois toujours que c'est le bonheur qui commence. Mais l'histoire.
Był to notatnik paryski Marka Brzezińskiego. Słuchacie Państwo Paryża, Radio France International. Nasza popołudniowa audycja powoli, a właściwie już coraz szybciej dobiega końca. Za 1,5 minuty się rozstaniemy. Ja zapraszam Państwa do wysłuchania wieczornego wydania naszej audycji, którą przygotuje Agnieszka Kumor o godzinie 23. Przed rozstaniem się przypomnę jeszcze pokrótce, co dzisiaj najważniejszego wydarzyło się na świecie. Izraelski Gabinet Bezpieczeństwa zdecydował o rozszerzeniu lądowej operacji w Libanie. ONZ pozostaje bezsilny. Na piątek zwołano nadzwyczajne zebranie Komisji do Spraw Praw Człowieka na temat sytuacji w Libanie. Świat arabski znalazł nowego idola w osobie przywódcy Hezbollahu Hasana Nasrallaha. Prezydent Putin zapowiedział wycofanie części oddziałów z Czeczenii. Kolejni zabici w Bagdadzie, w Afganistanie uwolniony został porwany Libańczyk. Portugalia i Hiszpania nadal walczą z falą pożarów, z Europy napływa pomoc. I to już wszystko w popołudniowym wydaniu naszej audycji. Ja się z Państwem żegnam, życząc miłego wieczoru i do usłyszenia.